Przywitamy dzieci, zaprosimy na odwiedzenie poszczególnych zwierzątek.
W gospodarstwie Zbigniewa Kołodzieja ciągle coś się dzieje.
Dzień dobry dzieciaczki. Dzień dobry paniom również.
W całym składzie.
Bardzo się cieszymy. Ślicznie. Czy wiedzą dzieci, co dzisiaj mamy w gospodarstwie agroturystycznym? Jakie atrakcje na dzisiaj są przewidziane?
Grill!
A co jest ważniejsze od grilla?
Zwierzęta.
Bardzo dobrze. Czyli co? Najpierw oglądamy zwierzątka, doimy krówkę, karmimy, jeżeli jest chlebek, owieczki, które już tu czekają, koniki, które są za nami, a po dojeniu dopiero coś dla ciała, czyli grill. To zapraszamy. Tutaj z tego cycuszka weź. To trzeba naciskać, wiesz? Naciskaj. O, super. Powoli, powoli, powoli. Powoli, bo krówka się denerwuje. Dobrze. Cicho.
Zarówno poważnych naukowców, jak i dzieci przyciągają tu wyjątkowe zwierzęta.
Nie krzyczymy, nie krzyczymy. Proszę, zapraszam. Święto dojenia krowy. Doimy dzisiaj bydło białogrzbietę, które jest hodowane jako jedna z ras zachowawczych w moim gospodarstwie. Krówka o nazwie Branka, Ruta i Kossa przeznaczone są do dojenia. Branka jest krową, która była w Poznaniu na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Zdobyła tytuł wicechampiona wystawy. Pozostałe krówki, Kossa jest to jedna z najbardziej wydajnych krówek, natomiast Ruta od nazwy majątek Rutka jest moją ulubienicą. Na przykład krowa Petrima zdobyła tytuł czempiona na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanej w Rudawce Rymanowskiej organizowanej przez Instytut Zootechniki. Także tak, mam już całą rodzinę krów nagradzanych.
A te gęsi to są biłgorajskie tutaj?
Co roku w listopadzie z okazji Święta Niepodległości w gospodarstwie wszystko zaczyna kręcić się wokół gęsi.
Mam również gęś biłgorajską jako stado zachowawcze. Stado zachowawcze to jest ta polska baza genów prymitywnych ras zwierząt gospodarskich i utrzymuje tych gęsi 800 sztuk. Gęś biłgorajska jest to jedna z 14 ras gęsi z zasobów genetycznych. 12 jest w gestii Instytutu Zootechniki z Balic, Krakowa. Utrzymywane są w stacji drobiu wodnego w dworzyskach koło Poznania, koło Kurnika. Jedna jest moja w rękach prywatnych, w gospodarstwie moim, w majątku Rutka. I 14 rasa jest w gestii Akademii Rolniczej z Krakowa, gęś zatorska. W związku z tym rasy zachowawcze charakteryzują się innymi parametrami niż gęś produkcyjna kołucka. Gęś kołucka ma określone swoje wielkości i w okresie 4 miesięcy swojego życia krótkiego, mówimy oczywiście o gęsi eksportowej, tuczowej, musi osiągnąć wagę minimum 5,5 kg w przedziale do 6,5 kg sztuki żywe. Natomiast pozostałe rasy zachowawcze zupełnie inne mają parametry w ogóle wielkościowe. Tu nie chodzi o wielkość, bo tak jak w przypadku gęsi biłgorajskiej są zupełnie inne te parametry. To nie jest gęś, która się nadaje na 4-miesięczny tucz, ale jest to gęś, która się nadaje właśnie na dłuższy, półroczny okres utrzymywania. Stąd ten Święty Marcin, gdzie po 11 listopada gęś już się nadaje do uboju, jest już w pełni wyrośnięta. Oczywiście mówimy o młodych pisklętach pozyskanych na wiosnę i tu wtedy jest twardsze mięsko, smakowe, mniejsza ilość tłuszczu w porównaniu z gęsią tą kołucką, ma tak zwany jeden worek tłuszczowy, a nie dwa worki, w związku z tym jest bardziej mięsna niż właśnie ta eksportowa gęś kołucka.
Na jeden wieczór w roku salon w majątku Rutka zmienia się w salę balową, niczym z pałacu w Kozłówce.
Dzisiaj jest czyste szaleństwo w przygotowaniu, bo na godzinę 17 mamy zaproszonych około 150 osób, które musimy nakarmić. W związku z tym, że jest to święto marcinowe, święto gęsi, więc główne potrawy będą serwowane z gęsi.
A panie dużo roboty mają tutaj przy tym?
O tak, troszeczkę.
Dużo tych potraw.
No troszeczkę jest. Odnośnie do święta, prawda? Dla nas chyba nie ma trudnych rzeczy. Lubimy wyzwania, nie ma chyba trudnych rzeczy.
Pan Zbyszek nam zresztą dostarcza, bo ciągle coś wymyśla nowego.
Tak, szefową w ogóle naszej grupy, że tak powiem, jest właśnie Kasia, Kasia, która jest niezastąpiona. Tak jak wspomniała, ja potrafię wymyśleć, a Kasia potrafi ze swoją ekipą zrealizować. I w zależności od tego przychodzi 5-10 osób do pomocy i wszystkie panie się, że tak powiem, zajmują kuchnią od strony już takiej faktycznej, kuchennej, przygotowania, podania na stoły i tak dalej, i tak dalej. Wracając do menu. Podajemy najpierw przystawkę serową. Przystawka jest oczywiście z sera mojej produkcji od bydła białogrzbietego. Ser kanapkowo-sałatkowy, który zdobył pierwszą nagrodę na ekofestynie ekologicznym na Błoniach Lubelskich. Podajemy go z ananasem i z żurawiną. Jest to przystaweczka, którą podajemy przed obiadem. W trakcie obiadu podajemy dwie zupy, rosół lub grzybową do wyboru. Na danie drugie oczywiście jest gęś, nie może być nic innego. Moją specjalnością jest gęś faszerowana, którą podajemy w różny sposób, ale dzisiaj ją podajemy z kluskami śląskimi i modrą kapustą.
W jednej z lubelskich restauracji, która przyłączyła się do akcji Gęsina na Świętego Marcina, spotykam szefa kuchni, Piotra Kwiatosza.
Interesując się już tym ruchem slow food i jakby produktem regionalnym, a przede wszystkim zaczęło się od jagnięciny lubelskiej, bo to mnie bardziej interesowało i to jest produkt, który cenię sobie z Lubelszczyzny najbardziej, a pan Kołodziej jest jednym z producentów jagnięciny, bardzo rzetelnym. Ma na ten temat olbrzymią wiedzę. Jakby przy okazji jagnięciny dowiedziałem się właśnie też o tym, że produkuje i utrzymuje te rasy zachowawcze, bo to u niego jest hodowana, rozmnażana i zabezpieczana do przetrwania gęś biłgorajska. Tak samo rasa zachowawcza jagnięciny lubelskiej.
Akcja Gęsina na Świętego Marcina organizowana jest po raz 8 w Polsce. Potrwa do grudnia.
My staraliśmy się o rekomendację Slow Food Polska i otrzymaliśmy ją rok temu. Dlatego, że ta filozofia i jakby podejście do produktu i specyfikacja organizacji jest nam bliska. Poprzez promowanie regionalnych dostawców, regionalnego produktu, produktu, który jest wolny od różnych niepożądanych oprysków, nawozów, pasz, gotujemy z tego, co jest w regionie, gotujemy z tego, co jest wokół nas. Nie ściągamy produktów z zagranicy, bo to jest dzisiaj bardzo trudne. To naprawdę trzeba bardzo długo szukać kogoś, kto rzeczywiście sam to robi, za tym stoi, sam pilnuje tego, jak to jest wysłane, w jakich warunkach jest to odebrane w Polsce. Filozofia slow foodu to jest przede wszystkim dobry produkt, który potrzebuje czasu na to, żeby go przyrządzić. Slow food, czyli jest jakby antytezą fast foodów, prawda? Więc jedzenia w biegu, jedzenia byle czego, nie zastanawianie się nad tym, jak to jest zrobione i dlaczego. To jest ruch, który działa na wielu płaszczyznach, tak? Na przykład jeżeli mamy rodziny, to idąc do sklepu, to ten ruch nakłania nas do tego, żebyśmy tą etykietę czytali, tak? No wiadomo, że to zajmie trochę czasu, ale warto etykiety czytać, bo nawet w większych sklepach można znaleźć coś, co jest bardziej lub mniej chemiczne. Warto to ograniczać. Slow food to rozmowa z ludźmi, spotykanie ludzi, poznawanie dostawców, tak? Poznawanie konkretnych producentów. Ja wiem, kto jest tym producentem, wiem, jak on się zachowuje. To jest też powrót do korzeni, do tradycji, powrót do tego, co funkcjonowało, co kiedyś robili nasi przodkowie w danym regionie. A Lubelszczyzna tutaj jest naprawdę bardzo wdzięcznym tematem. Nie wiem, czy w ogóle nie najwdzięczniejszym, co chodzi o taki właśnie taką filozofię slow foodu. Te produkty, które są tutaj wytwarzane, to jest po prostu coś niesamowitego.
Pani Katarzyna, tutaj pan wymyśla, a pani tworzy.
Znaczy tworzymy wszyscy. Gęś, powiem szczerze, że wcześniej nie miałam do czynienia, także no Zbyszek robi, ale samo to, że jakoś tak nie umiałam nigdy tego robić i w ogóle nawet wywar z gęsi, to dla mnie była jakaś taka obca sprawa całkiem. Trudna, no bo jak się tego nie robi na co dzień, prawda, także trzeba się nauczyć, żeby to jakoś tak inaczej dosmakować, bo taki zwykły drób jemy na co dzień, prawda. Ale fajnie, naprawdę cała rodzina, na przykład moja, się przekonała do gęsi i smakuje wszystkim bardzo.
Jak weszłam tutaj do kuchni, to zobaczyłam pana przy garnkach. Sam pan te potrawy przygotowuje. Która jest pana ulubioną potrawą, którą pan szczególnie lubi przygotowywać?
Hitem naszego, powiem, no nie lokalu, bo to nie jest knajpa, to jest dom agroturystyczny, więc hitem mojego domu jest absolutnie gęś faszerowana. Jest to przepis sprawdzony jest od wielu, wielu lat. Przypomnę, że ja gęś hoduję ćwierć wieku, 25 lat. W związku z tym przez ten okres już doświadczyłem, jak zrobić gęś, żeby była dobra. I gęś faszerowana, którą ja robię z tak zwanym bypassem, czyli jest to odfiletowanie poprzez kręgosłup, gdzie po upieczeniu w ogóle brzuszek gęsi leżący na talerzu jest cały nietknięty. W związku z tym jest ładna, dekoracyjna i bardzo smaczna. Oddzielam kości w bardzo prosty sposób, przecinając po całym kręgosłupie, łącznie z szyją, skórę, oddzielając mięso od kości bezpośrednio nożem i wyciągając kości wszystkie poza kośćmi, które są, zostają tylko w łódkach. Do tego idzie mięsny absolutnie farsz. Skład farszu jest bardzo, że tak powiem, skomplikowany. Wchodzi około 2 kg mięsa, poza gęsiną, która jest tutaj bazą. Idzie troszeczkę mięsa z kurczaka, z indyka. Oczywiście jaja, absolutnie jaja gęsie, to jest bezwarunkowo. Do tego stopnia, że w okresie spoczynku, jeśli chodzi o nieśność, ja wykorzystuję jaja mrożone. Wymyśliłem sobie sposób mrożenia jaj. I to się sprawdza jak najbardziej i wykorzystuje. Więc myślę, że ten walor smakowy w ogóle też zależy od tego. Wchodzą dwa rodzaje kasz. Kasza manna, kasza gryczana, bułka tarta. Z tym, że to są dosłownie ilości dwie łyżki. Idzie oczywiście obowiązkowo natka pietruszki, idzie rosołek, najlepiej grzybowy, do zmiany smaków i cała mieszanka przypraw. Oprócz przypraw typowych takich smakowych jest oczywiście sól, pieprz, czosnek. No i jeszcze jedna chyba rzecz, której nikt nie robi, ja daję na rozrzedzenie farszu zamiast wody mleko i to też nadaje charakterystyczny, fajny smak gęsi.
Co roku wymyślamy inne menu, korzystamy z innych produktów i w tym roku na przykład będziemy robić żołądki gęsie, tak? Poza tym, że można i konfitować nogę gęsią, można robić filet z gęsi, który robimy sous-vide na przykład całą noc, czyli gotujemy w niskiej temperaturze, żeby ona była delikatna i soczysta i krwista jednocześnie. No ale w tym roku będziemy robić żołądki.
Żołądki to jest mięsień bardzo zwarty, w sumie najtwardszy w gęsi całej, więc on musi poleżeć w solance, w roztworze solankowym, żeby dostał smaku, żeby nie był jałowy. Następnie będzie gotowany w gęsim tłuszczu przez 12 godzin, czyli całą noc. Akurat ten element. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć przy tej gęsi, co chcemy z niej uzyskać, czym chcemy zaskoczyć, albo co chcemy zaprezentować na talerzu.
Nazywam się Maryla Łajkowska-Kołodziej. Mieszkam tutaj właśnie z moim mężem razem w Puchaczowie i wspólnie pracujemy. Wiele rzeczy przygotowuję sam, nie tylko tutaj na potrzeby tych imprez wszystkich, ale też i w domu, także dzielimy się trochę pracą. Mąż uwielbia gotować, przyrządzać różne potrawy mięsne. Dzielimy się tą pracą i to jest ważne, bo jednak nie jest człowiek tak zmęczony tym wszystkim. Ja akurat pracuję w szkole, w gimnazjum, także muszę podzielić pracę i zawodową, i z tym, co tutaj robimy, i z domem oczywiście, i z ogrodem w lecie. Najczęściej nie mamy czasu na to, żeby pojechać na wczasy. Wczasy mamy tutaj u siebie, wczasy pracowite często, ale przyjemne. Ja uwielbiam piec ciasto, to jest moja pasja. Uwielbione przeze mnie, a najbardziej przez mojego męża, to jest mazurek. Taki specyficzny mazurek, który robię na cieście mazurkowym z masą, z ogromną ilością bakalii, także jest przepyszny.
Pani ulubiona potrawa z gęsi przygotowana przez męża to która?
No gęś faszerowana zdecydowanie jest najlepsza, farsz jest najsmaczniejszy. Także wszyscy, zresztą nawet jak córka przyjeżdża, starsza czy młodsza mieszka z nami, to wszyscy uwielbiamy gęś. Gęś faszerowaną. Też na przykład mąż czasem robi gęś z kością i też faszerowaną, ale to nie to. Najlepsza jest ta odfiletowana właśnie z farszem.
Tradycja spożywania gęsiny w ogóle wzięła się stąd, że na 11 listopada, czyli już ten okres zbliżania się mrozu, zimy, gęś jako ptak nadaje się po prostu do spożycia. Jest już wytuczona odpowiednio, gdzie ma sporą ilość tłuszczu gęsiego, które oczywiście ma walory znakomite. I stąd całą zimę później bogate niestety domy głównie jadły gęś, a również była tradycja taka, że ziemscy panowie dostawali w ogóle w formie danin od swoich podwładnych również utuczoną gąskę na zimę. Oczywiście już taka bardziej, powiem, współczesna historia sięgająca XVII-XVIII wieku, czyli taka bardziej bliższa naszemu sercu, a zwłaszcza, że wystrój mojego domu w ogóle nawiązuje właśnie do tego okresu, więc ja tutaj kładę nacisk na przeniesienie moich gości, którzy przyjdą w ten świat XVIII wieku, gdzie wystrój wnętrza plus stroje będą nawiązywały właśnie do tego okresu. Dlatego mam zaproszoną grupę taneczną, amatorską grupę taneczną, ale pod kierownictwem profesjonalnym byłego tancerza ziemi lubelskiej z UMCS-u, Janusz Litko, przygotowuje w ogóle taką grupę w strojach, będą tańczyć poloneza. Więc próbuję wtedy przenieść w ogóle tych wszystkich gości moich, współczesnych gości, ale w tamten świat.
Kilka dni wcześniej gospodarz odwiedza jedną z wypożyczalni strojów w Lublinie, by przenieść gości w odległy czas zwycięskich bitew polskiej husarii, wystawianej przez szlacheckie rody.
Tradycja spożywania gęsiny w kraju sięga oczywiście jeszcze głębiej i dalej.
Święty Marcin urodził się na początku IV wieku w Pannonii na Węgrzech. Jego ojciec był rzymskim legionistą. Kiedy Marcin był dzieckiem, ojciec przeniósł się wraz z całym garnizonem do włoskiego miasta Pawi. Podobnie jak ojciec, syn został rzymskim legionistą, ale jego serce coraz bardziej zwracało się ku chrześcijaństwu. Ze względu na wiarę, ponieważ chrześcijanin nie powinien przelewać krwi, Marcin zrezygnował ze służby wojskowej. Został pustelnikiem i tym samym ojcem życia zakonnego we Francji. Sława życia i cudów Marcina rozniosła się po całej okolicy.
Legenda czy historia mówi o tym, że święty Marcin hodował gęsi. Na ile to jest prawda, trudno to powiedzieć.
Po śmierci biskupa Tur kapłani i wierni błagali go, by przyjął godność biskupią. Jako biskup porzucił styl życia hierarchów ówczesnej Galii, co niektórzy mieli mu za złe.
Stamtąd już się tworzyła w ogóle historia spożywania gęsiny właśnie przez świętego Marcina, który został biskupem wtedy, został, że tak powiem, obdarowany gęsiną i dzielił się oczywiście z potrzebującymi, więc to tak naprawdę u zarania naszej ludzkości coś takiego.
Święto ku czci Marcina ustanowiono w połowie VII wieku na dzień 11 listopada, bo to data jego pochówku. Obrzędy kościelne łączyły się wówczas z niektórymi zwyczajami pogańskimi. Przed wiekami listopad był niezwykle ważnym miesiącem. Kończono wówczas jesienne prace w polu, składano pogańskim bogom ofiary ze zwierząt, próbowano wywróżyć zimową aurę, urządzano uczty z muzyką i tańcami, podczas których stoły uginały się pod gęsiną i dzbanami z młodym winem. W trakcie biesiadowania bogatsi, naśladując gest świętego, dzielili się jadłem i napojami z biedniejszymi. Stąd też najprawdopodobniej stał się święty Marcin patronem pasterzy, opiekunem bydła i ptaków, szczególnie gęsi.
Są te legendy, są przysłowia na świętego Marcina, najlepsza jest gęsina, czy święty Marcin po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie i tego typu, więc tego jest dużo.
Tak, to jest powrót do tradycji, bo jeszcze przed wojną, jak było święto 11 listopada, to w każdym domu polskim była gęś. To był taki rytuał, to była taka tradycja, taka sama jak potrawy wigilijne. W ogóle gęsiny się jadło i przed wojną, i drugą, i pierwszą. W XVI wiek gęsina była jednym z głównych, obok dziczyzny jednym z głównych produktów. Przyrządzany była w kuchni staropolskiej naprawdę w znakomity sposób, dlatego że to był okres największego rozwoju kuchni polskiej. Tam tak naprawdę niektórzy twierdzą, że w XVII wieku to Francuzi uczyli się gotowania od Polaków i to Polacy byli prawdziwymi mistrzami kuchni, tylko że Francuzi zmienili pewne koncepcje, dlatego że w Polsce było tak, że jak zaproszono na jakieś dwory wystawne, to szafran i wanilia i cukier i gałka muszkotałowa, te wszystkie bardzo drogie przyprawy z całego świata sypały się bez umiaru, bo to jest taka trochę nasza tradycja, że jesteśmy tacy gościnni, pokazujemy na co nas stać, a Francuzi wiedzieli, to jest smaczne, ale czegoś tu jest za dużo. Wracając na swoje dwory, gotowali w podobny sposób, tylko już z umiarem i wychodziło tu dużo smaczniej. To trzeba przyznać. Natomiast kwintesencją tego wszystkiego jest jednak ten XVI wiek w kuchni staropolskiej, gdzie ten pieprz i szafran to były takie sztandarowe przyprawy. Mięso właśnie, które było przyrządzane, to była gęś. Te gęsi były hodowane. Później no niestety był okres wojny, później był okres komunizmu, gdzie dosłownie kilku naukowców walczyło o to, żeby gęsi, na przykład biłgorajska, która jest rasą zachowawczą, walczyli o to, żeby ten gatunek przetrwał.
No po prostu trzeba poświęcić temu chwilę czasu, chwilę uwagi. No jak każdemu produktowi, na którym pracujemy, czy bez różnicy, czy to jest gęś, czy to jest kaczka, czy to jest polędwica. Wszystko staramy się zrobić, żeby szef był zadowolony.
Bo jak my zaczynaliśmy brać udział w tej akcji Gęsi na Świętego Marcina organizowaną przez Slow Food Polska, gdzie to jest 8. edycja, jak była pierwsza edycja, te restauracje, które dały się namówić i brały udział w tym przedsięwzięciu, to jak mówił prezes stowarzyszenia Jacek Szklarek, można było policzyć na palcach jednej ręki, no to już dzisiaj jest tych restauracji w Polsce bardzo dużo. Ta liczba się zwiększa z roku na rok, naprawdę jest to doskonała promocja. Poprzez tą akcję też został skojarzony jako taki trochę luksusowy produkt, gdzie cena jego wcale nie jest jakaś tam luksusowa. Jest dosyć przystępna, ale jednocześnie jest to mięso świąteczne, tak? Czyli wróciło w takim historycznym stylu na nasze stoły. Wraca cały czas, bo to jest proces, który trwa. Z roku na rok tej gęsi sprzedaje się coraz więcej.
Spożywanie gęsi jest bardziej popularne poza granicami Polski niż w Polsce. 90% eksportu to sprzedaż gęsiny do Niemiec. Na polskim rynku zostaje niewiele, bo niewiele jest jej spożywanej.
Tak, to prawda, ale jest to związane z dwoma rzeczami. Pierwsze, ze smakami narodowymi. I tak naprawdę jak Francuzi jedzą ślimaki, jak Niemcy jedzą gęś, Polacy niestety jedzą wieprzowinę w większości. Stąd choroby wieńcowe, miażdżycowe, cukrzycowe na stare lata itd. itd. Troszeczkę zaczyna odżywać zainteresowanie w ogóle mięsami innymi niż wieprzowymi i w tym gęsią. Jest również druga przyczyna cenowa. Niestety gęś dostępna na rynku jest dość droga. W porównaniu z wieprzowiną to jest 3-krotnie droższa. W porównaniu z kurczakiem można powiedzieć, że 4-krotnie droższa od kurczaka. Więc tak naprawdę rodzina, która chce zrobić obiad dla 4 osób, kurczaka za te dosłownie 6 zł czy 8, 9 góra kilogram spokojnie wykorzysta. Za gęś trzeba by zapłacić prawie 100 zł. Więc na co dzień no niestety nie każdego jest stać nawet na gęś. Ale jest to ptak bardzo ekologiczny, żywiony w ogóle tylko i wyłącznie paszami ekologicznymi. Moje gospodarstwo również jest zarejestrowane jako gospodarstwo ekologiczne. Gęś praktycznie przez cały okres swojego życia, poza tymi ścisłymi etapami, gdzie maleńkie piskle jest wstawiane do reprodukcji i później gęś w okresie nieśności dostaje tylko i wyłącznie bogatsze pasze białkowe. Tak zadawala się zielonką, ziarnem owsa, dynią, ziemniakami, a wręcz kukurydzą i nawet kiszonką z kukurydzy. W tym okresie właśnie takiej zimowym, gdzie już nie ma zielonek, gęsi zjadają siano, zjadają kiszonkę właśnie z kukurydzy i jeszcze mam zapas dyni. Okopowe oczywiście też potrafią zjadać i lubią marchew, buraki i tego typu różne rzeczy. Kiedyś miałem telewizję niemiecką, która nagrywała w ogóle program na temat właśnie gęsi i pani redaktorka zadała mi w ogóle pytanie, czy mi nie przeszkadza krzyk gęsi. Powiedziałem, że nie, odwrotnie. Ja przez ćwierć wieku nauczyłem się tego dźwięku, przyzwyczaiłem, że w tej chwili w ogóle nie wyobrażam sobie, że nie ma takiego dźwięku, więc dla mnie gospodarstwo, które żyje, które w ogóle ma hodowlę, to widać wtedy właśnie, że są odgłosy zwierząt różnych i wtedy nakręca w ogóle dopiero życie całego gospodarstwa.